Podopieczni Fundacji Rock'n'Roll są najlepszą inspiracją dla naszych kampanii. Marta Franciszczak kiedyś sama ścinała włosy w programie Daj Włos, dziś jest podopieczną fundacji. Razem z Małgorzatą założyły buty KRS-y i stały się bohaterkami nietuzinkowej kampanii jednoprocentowej.
Pracując w reklamie myślałam, że takie zdjęcia są robione na zasadzie też skoku, a jednak nie.
Małgorzata Posel poznała fundację dużo przed diagnozą nowotworową, ale dopiero poszukiwanie środków na leczenie sprawiło, że związała się z fundacją na dobre.
To, co szalenie doceniam w Rock'n'Roll, to, że oni myślą niesztampowo, niekonwencjonalnie, tak nie oczywiście. Oni się nad nami nie pochylają w sensie, o tak, tutaj trzeba cię pogłaskać, tylko no Małgośka, no co u ciebie słychać? No kochana moja! I to jest coś takiego, co powoduje no rany, ja tego chcę. Ja po prostu tego chcę, żeby ktoś mnie potraktował jak kumpelkę, a nie jak petentkę, jak pacjentkę, którą trzeba tutaj dogłaskać.
Dzięki środkom przelonym na ogólne konto fundacji i zrzutkom na indywidualne konta podopiecznych udaje się sfinansować leczenie, rehabilitację i nierefundowanie fundowane terapie. Nazywam się Mateusz Luft, a to jest podcast Rock'n'Talk Fundacji Rock'n'Roll. Małgorzata Posel.
Dzień dobry, to bardzo ja dziękuję. Oficjalnie.
Tak. I Marta Franciszczak.
Tak, dokładnie, dzień dobry, miło mi.
A powiedzcie, kim jesteście z zawodu?
Ojej, ja uprawiam taki bardzo niepopularny zawód i taki bardzo prozaiczny, bo uczę języka polskiego.
To jest prozaiczny zawód?
Bo wszyscy twierdzą, że znają język polski. Jeśli zaczynamy pracować, to okazuje się, że tak nie do końca znamy język polski i nie do końca znamy polską kulturę i polską literaturę. A w ogóle to jest bardzo nudne, bo to jest takie oczywiste. Ale tak bardzo, bardzo poważnie, tak, pracuję jako polonistka w zespole Państwowych Szkół Muzycznych numer 1 i jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Nie wiem, czy ja mogę tutaj powiedzieć. Pozdrawiam swoich uczniów. Przepraszam za tę prywatę, ale zmieniłam pracę i jestem spełnioną nauczycielką.
Dobrze, teraz to my się boimy z kolei wypowiadać w języku polskim.
Dokładnie.
Zareagowaliście bardzo stereotypowo.
O, nie, to tak nie lubię.
Nie, język polski jest żywym organizmem i jest po to, abyśmy wyrażali nasze myśli.
Marta, czym ty się zajmujesz?
Ja zajmuję się reklamą, pracuję w domu mediowym, a dzisiaj jest też taki dla mnie szczególny dzień, bo zmieniam pracę pierwszy raz w życiu i dzisiaj jest ostatni dzień w ogóle mojej pracy w tej obecnej, gdzie pracuję 8,5 roku. Zajmuję się reklamą, mediami szeroko pojętymi, obsługą klienta.
Widzimy się dwa lata po tym, jak ukazał się wywiad z wami, robiony wzajemnie, to znaczy jedna zadawała pytania drugiej, właściwie trudno powiedzieć, gdzie jest pytanie, tu pytanie przeplata się z odpowiedzią i z niego wynika kolejne pytanie. I ten wywiad bardzo obszernie pokazuje wiele dylematów, z którymi zmagają się kobiety, które zachorowały na raka, które przechodzą przez terapię i też pokazuje, w jaki sposób reaguje otoczenie, w jaki sposób, jakie miałyście myśli podczas tej choroby. I właściwie w tym momencie mógłbym skończyć, bo tak jak ten wywiad przeprowadziłyście ze sobą, tak ja mógłbym teraz zostawić tą lampkę palącą się czerwoną i poprosić was o rozmowę, o rekonstrukcję tego wywiadu sprzed 2 lat. Może zacznę od takiego pytania, jak wy się czujecie powracając do tego tematu od czasu do czasu, który jak bumerang wraca, ten temat nowotworowy w waszym życiu?
Znaczy on wraca jak bumerang, bo wraca raz w miesiącu. Wizyty w Narodowym Centrum Onkologii, bo to nazewnictwo ciągle się zmienia, no to jest coś, co jest takim chlebem powszednim. Każda, nie wiem, trzecia środa miesiąca to jest wizyta, to są kolejne badania, to są kolejne tomografie. I to nie jest tak, że człowiek się tak całkowicie do tego przyzwyczaja, bo spotyka się na korytarzach osoby, które czekają, które opowiadają swoje historie, które próbują się z nami podzielić tymi informacjami. Widzę też moją panią doktor, która ma ogrom pacjentów i nie ma już, ja to w pełni rozumiem, nie ma tego czasu, żeby zadać pytanie. Pani Małgosiu, co pani słychać, jak się pani czuje? To było coś, co przed pandemią było taką oczywistością, a teraz po prostu trzymam mocno kciuki za moją panią doktor, żeby wytrwała w tym i abym ciągle mogła ją spotykać.
Czyli ta relacja się odwróciła teraz. Ale to ty wspierasz panią doktor, a nie pani doktor ciebie.
Chciałabym bardzo, ale myślę, że niewiele mogę w tej dziedzinie zrobić. Na pewno są te same emocje, czyli moment oczekiwania na wynik tomografii, to jak gdyby nie ulega zmianie. I nadal są te same emocje, kiedy się wychodzi z centrum onkologii po 5, 6, 3 godzinach z taką ulgą. wow, jest dobrze, ale fajnie, no to co dalej robimy? Żyjemy. Więc to jest taki, jak wcześniej mówiłyśmy, to jest taki roller coaster, tutaj jak gdyby nic nie uległo zmianie. Ale jest dobrze.
W górę, w dół, ale dobrze.
Tak, no to już taka norma chyba trochę.
No ja musiałam sobie trochę przypomnieć właśnie i wydaje mi się, że trochę się u mnie generalnie pozmieniało. Natomiast tak jak Małgosia mówi, ja mam totalnie to samo, że jakby co miesiąc widzę się z moim onkologiem. I to jest takie dla mnie uziemienie, takie sprowadzenie na ziemię, że jakby mam wrażenie, że trochę też nawet tego potrzebuję, żeby pamiętać o tym, co ja przeszłam, a tak na dobrą sprawę jakby w jakim kierunku znowu, że tak powiem, pędzę i po co, nie?
Więc... Czyli właściwie jesteś wdzięczna za to, że musisz się pojawić na tych badaniach
trochę okresowych. Trochę tak, trochę tak. Czasem bardziej, czasem mniej to przeżywam, ale jako bardzo empatyczna osoba bardzo przeżywam jakby różne widoki i jakby cierpienie, no, które na oddziałach onkologicznych są dosyć popularne. Więc bardzo mnie to sprowadza, że tak powiem, na ziemię, bo to, że stresowałam się tym, że nie dotarł jakiś spot do telewizji na czas, to jakby nikomu nie zrobiło żadnej krzywdy i to nie jest żaden problem, tak na dobrą sprawę, w ujęciu i porównaniu z tym, co się dzieje właśnie w tym miejscu, na oddziałach onkologicznych. Więc to jest dla mnie takie sprowadzenie na ziemię i żeby pamiętać o tym, że to nie są prawdziwe problemy, czym ja się przejmuję i żebym tak na dobrą sprawę pamiętała o tym, co jest dla mnie ważne i co przeszłam.
To zaraz przejdziemy do tego, co jest dla ciebie ważne, ale chciałam jeszcze powrócić, bo w tym wywiadzie w L opowiadacie o tym, że to nie jest jak angina, że to nie można powiedzieć, o, jesteśmy wyleczeni, już koniec tej historii, że to się ciągnie i że nie ma też takiego momentu, w którym można powiedzieć, ta historia jest przecięta, jest w jakiś sposób zamknięta, pudełko odstawione na półkę.
A to jest trochę tak jak życie na pudełku z cykającą bombą chyba. W moim przypadku. Ja jestem już po drugim rzucie choroby, więc w innej troszkę sytuacji bardzo, bardzo wsłuchuję się w swój organizm, we wszystkie sygnały, które do mnie docierają. Staram się ich nie demonizować, no ale jednak o nich pamiętam. Jeżeli mogę poprosić jeszcze o powtórzenie tego pytania.
Chodziło mi o to, czy to jest taki moment, w którym masz już tą historię za sobą.
Zakończyliśmy.
Tak, odstawioną, zamkniętą. Mm-hmm. No rozumiem, że nie, bo chodzisz na te kontrole, ale czy myślisz, że jest taki moment, w którym będziesz mogła powiedzieć, że to jest zamknięte?
Nie, nie. To jak gdyby nie mam żadnych złudzeń, że ta choroba pozostanie ze mną. Tylko i wyłącznie próbuję tak nastawiać mój mózg, bo wierzę jak gdyby w taką pozytywne nastawienie, żeby być tutaj jak najdłużej. Nikt z nas jak gdyby nie ma świadomości. Tak? Nie znamy końca tego scenariusza. Teraz mówię trochę tak filozoficznie. Mam nadzieję, że ani Platon, ani Sokrates się nie obrażą. Wiem, że trzeba to życie przeżyć najpiękniej, jak tylko potrafimy. Z chorobą czy bez, to jak gdyby nie ma znaczenia. Nie mogę jak gdyby tracić czasu też na jakieś takie, tak jak Marta mówi, rzeczy, które odwracają naszą uwagę od tego, co jest istotą naszej egzystencji. Nie da się nie myśleć o chorobie, ale da się żyć z chorobą. Myślę, że to chyba jest taka odpowiedź na twoje pytanie.
Taka kafkowska sytuacja. Jak tu możemy takim szlagierem polonistycznym. Jak możemy taki wspomnieć szlagier polonistyczny. A ty jak się czujesz z tym zamknięciem, otwarciem?
Myślę, że podobnie, natomiast wydaje mi się, że ja po prostu zaakceptowałam, że jakby ta historia chorobowa jest częścią mnie. I jakby ona będzie się przewijać po prostu w różnych aspektach i ja nie mogę z tym walczyć, więc jakby i też jakby już mi to nie zwraca takiej dużej uwagi jak kiedyś. Ja też bardzo nie chciałam być też kojarzona czy definiowana tylko przez pryzmat tego, oto ta, która przeszła raka. Więc żyję jakby normalnie do tego stopnia, ile się da, tak? W sensie, no żyję jakby normalnie, tylko jakby są jakieś tam kwestie, w których ja na przykład czegoś nie mogę, albo moje ciało ma jakieś ograniczenia, albo po prostu nie mogę sobie na coś pozwolić.
Zdrowy przerywnik reklamowy. Słońce daje witaminę D, bardzo potrzebną zdrowiu. Jednak nadmierne opalanie szkodzi skórze, oczom, osłabia nas. Wybieraj cień, okrywaj ciało, noś okulary, używaj kremu z filtrem UV. Słońce jest cudne, ale nie za bardzo. Solaria omijaj szerokim łukiem. Weź do głowy i bądź zdrowy. Rock'n'Roll.pl
Nie chcę was wypytywać o to, jak inni dowiedzieli się o tym, że macie nowotwór, no bo o tym opowiadacie w tym wywiadzie L i link do tego wywiadu można znaleźć w opisie tego podcastu. Natomiast chciałbym się zapytać, jak teraz, czy w ogóle to jest temat rozmowy, czy to jest coś, o czym wy mówicie czasem. Mówię o tym też dlatego, że dwa dni temu zdarzyła mi się taka sytuacja, przejechałem z kimś, ze znajomym 450 kilometrów i dopiero na 440 kilometrze, gdzieś w rozmowie zupełnie o czym innym, okazało się, że jadę z osobą, która przeszła nowotwór jądra. No i dopiero wtedy o tym w ogóle porozmawialiśmy. No i jak to jest w waszym przypadku? Czy wy rozmawiacie o tym z tymi, którzy nie znają was tak długo, nie byli w tej historii wcześniej?
Ja nie mam jakby problemu w ogóle z mówieniem na ten temat, ale wiem, że ludzie też różnie reagują i jakby nauczyłam się pytać po prostu, jaką wersję chcesz usłyszeć, lajtową czy hardkorową. No bo zazwyczaj jest to coś, na przykład, nie wiem, ktoś się pyta, a dlaczego nie pijesz alkoholu? No to ja też nie chcę jakby tutaj owijać bawełnę, bo wiem, jak to czasem też była u nas polsko-kulturowo, a ze mną się nie napijesz, więc jakby ten mój argument jest jednak taki, z który już jest nie do zbicia i jakby...
A to już jest taki ostateczny argument, tak?
Tak, tak. No ale też są osoby, które na przykład się pytają, a czemu to jeździć co miesiąc do tego lekarza w pracy na przykład, ale jakby... Nie miałam problemu z tym, żeby powiedzieć, no, że przeszłam raka i mogę ci opowiedzieć więcej, jeśli chcesz, wersję łatwą bądź trudną, więc to zależy od ciebie. Jakby ludzie są często zainteresowani albo często jakby trochę też, no to w zależności od osoby, tak? W sensie uciekają na przykład, ale to później mi powiesz, więc coś na tej zasadzie.
Małgorzata, tak, jak ty masz?
Ja z kolei nie rozmawiam o chorobie, to znaczy moi najbliżsi znajomi widzą mnie, patrzą jak funkcjonuję i to jest dla nich szalenie uspokajające. Jeżeli mam słabszy nastrój, to wówczas czy coś się dzieje, czy mogę pomóc. Natomiast no, nie ma tej choroby. Znaczy, jeżeli teraz zadajesz mi pytanie, jak to funkcjonuje w życiu codziennym i w życiu zawodowym, nie ma choroby. Ona jest tylko w moim ciele, ale nie ma jej w moim umyśle. Dla mnie też rozmowy o chorobie z innymi osobami nie są wcale takie proste, bo ja muszę jak gdyby odtworzyć coś, co w jakimś sensie już zamknęłam. To jest tak jak z rozdziałem książki. I jak w ogóle z czytaniem książek w moim przypadku, ja nie czytam dwa razy książek, nie potrafię, bo już to przeżyłam.
Nawet więc lektur szkolnych?
A, przepraszam. Nie, lektury szkolne co roku, pan Tadeusz, Litwojczyzna moja, ale z wielkim sentymentem. Natomiast jestem w trochę innej też, jeżeli mówimy o tych różnicach, to do mnie z kolei dzwonią osoby, które na przykład, których znajomi zachorowali, których znajome zachorowały, albo członkinie rodziny. I wówczas bardzo często są to spanikowane osoby. I nie dzwonią te, które są chore, tylko te, które kogoś mają w rodzinie i poszukują takiej informacji, co mają zrobić, jak mają działać, jaka jest ścieżka leczenia. Ja oczywiście tak do końca nie wiem, bo jestem troszeczkę w innym już systemie leczenia. Ale sam fakt, że mogą porozmawiać, że słyszą mnie, że mówię, jak długo jestem po chorobie. Wydaje mi się, że jest czymś takim budującym i to zakończenie rozmowy, bardzo ci dziękuję. Czy nie chodzi o to, żeby czuły wobec mnie wdzięczność, tylko ja czuję spokój w ich głosie i czasami sobie myślę, tak, może po to jestem właśnie, żeby dawać odrobinę tego spokoju, nie optymizmu, bo to jest troszeczkę mydlące oczy, ale spokoju, jak gdyby podejść do tego też zadaniowo. Teraz twoi znajomi, którzy chorują albo którzy zaczynają chorować, potrzebują w tobie wsparcia, twojego spokoju, twojego wyciszenia, nie twoich emocji, tylko właśnie twojego wsparcia. To tak a propos rozmów o chorobie.
A Marta, jak ty zaczynasz te rozmowy? Mhm. Rozumiem, że sama nie zaczynasz tych rozmów o chorobie, czy dopiero wtedy, kiedy ten temat został
wywołany? Tak, kiedy naturalnie
wywołany.
Wychodzi. Jakby ja sama jakby go nie wyciągam, bo wiadomo, że to jakby no nie jest to jakby coś, co przychodzi jakoś tak łatwo. Natomiast no, ja też uznaję, że to jest coś na zasadzie, nie wiem, jak są osoby, które żyją z cukrzycą, no to ja żyję też jakby po takim doświadczeniu i jakby mam też z tyłu głowy to, że jakby dzięki temu, że na przykład ludzie wiedzą, że ja przeżyłam taką historię, taką chorobę, to później mogą kogoś właśnie do mnie zwrócić i wiele osób do mnie też uderzało właśnie w takich tematach takiego ukierunkowania, bo właśnie ten pierwszy moment jest zawsze najgorszy, taka panika, nie wiesz co robić, no bo nikt nas nie uczył, jak się odnaleźć w systemie, więc jakby dlatego chcę jakoś głośno o tym mówić i może tutaj właśnie taką swoją misję znajduję, żeby pomagać tym osobom, które znalazły się w tym momencie, w którym ja się znalazłam ponad 2 lata temu i pamiętam, jak się wtedy czułam i chciałabym po prostu pomóc tym osobom.
I pomóc tak po prostu rozmową, wesprzeć ich w ten sposób, że...
Też, ale w dużej mierze są takie rozmowy o systemie, o szpitalach, o tym, co do kogo i w jakiej kolejności. No bo to naprawdę nie jest jakby proste. System nie ułatwia tego i ja też na początku bardzo z tym wszystkim walczyłam. Nawet miałam Excela przygotowanego z miejscami, lekarzami, gdzie mogę się iść leczyć, a później system jakby uderzył mnie w twarz, że nie możesz. Więc jakby na tyle, na ile mogę, to staram się nakierunkować osoby, które potrzebują, po prostu mają pytania, albo zwrócić uwagę na jakieś kwestie, które mogą w pierwszej kolejności nie przyjść im w ogóle do głowy.
Mhm. Dołączę się do Marty, jeśli mogę. Bardzo, bardzo nam brakuje informacji dotyczących ścieżki postępowania. Ja podobnie tak jak Marta byłam bardzo, bardzo zagubiona. To były poszukiwania, internet, wszystkie możliwe telefony do wykonania. Tak naprawdę w tym momencie powinniśmy być spokojni, że wiemy, jakie są procedury. Więc jeśli ten cichy głos może zaapelować do kogoś bardzo mądrego, pokażcie nam, jak mamy postępować w sytuacji pierwszego rzutu, w sytuacji drugiego rzutu, jakie mamy opcje leczenia. No bo już abstrahuję od tego, że terminy oczekiwania na wizyty u onkologa, jeśli się nie jest w tym jeszcze systemie, jeżeli jest się na początku tej drogi, są bardzo odległe, ale nawet potem też. My ciągle musimy odkrywać ten świat, a czasami chcielibyśmy po prostu trochę odpocząć, żeby ktoś nam pomógł w tej całej procedurze, więc wielka prośba do mądrych głów. Pokażcie kobietom chorującym na nowotwór, jak postępować, jakie są procedury kolejnych badań i leczeń.
Czyli po swoim doświadczeniu widzicie, że trzeba byłoby takiego, tak naprawdę najgorsza jest ta niepewność dotycząca tego, co robić, jak postępować i ona dotyczy i chorujących, i otoczenia, i może dlatego, że o tym nie rozmawiamy po prostu na co dzień. Nie wiemy, jak wiele osób wśród naszych znajomych przeszło tą chorobę, nie jest to temat codziennych pogaduszek przy kawie.
Bo też trochę medialnie, jeżeli ktoś z nas odchodzi, to pojawia się takie sformułowanie po długiej, ciężkiej chorobie, a nie pisze się po fascynującym życiu. Kiedy zrobiło się to i to. I patrzy się tylko na ten finał, to nie jesteśmy w stanie go, znaczy ja też go wypieram w jakimś stopniu, ale poproszę, żeby nie pisano po długiej, ciężkiej chorobie, tylko inne moje dokonania życiowe, żeby zostały wyszczególnione. Demonizujemy, czyli tak jak Marta powiedziała, to jest choroba przewlekła. Ma inny trochę przebieg niż na przykład cukrzyca albo jakieś choroby kardiologiczne, ale leczymy tę chorobę, przedłużamy życie i jesteśmy z wami. To jest coś, co chyba też pojawiało się w artykule.
Tak, ten wywiad jest bardzo pozytywny. Ja was pytam o takie trudne rzeczy, a za każdym razem otrzymuję pozytywną odpowiedź. To jest zresztą częste w tym studiu, bo cieszę się. No, tutaj Fundacja Rock'n'Roll sama stara się pozytywnie mówić o chorowaniu, o osobach chorych, o tym, jaka to jest ścieżka. Wyście spotkały się z rock'n'rollem wcześniej, dobrze rozumiem?
Tak, no ja na początku właśnie mojej, że tak powiem, ścieżki chorobowej, bo potrzebowałam właśnie środków. W sensie u mnie sytuacja była dosyć nieklarowna, nie było wiadomo, w jakim kierunku leczenie powinno iść. Potrzebowałam pieniędzy na to, żeby zrobić badanie, które jest nierefundowane. No i od początku, że tak powiem, rock'n'roll mi towarzyszył w tym, bo jakby zgłosiłam się, utworzyłam zbiórkę, zaczynałam u Małgosi, psychoonkolog. No i od momentu, kiedy trafiłam do rock'n'rolla, to czułam się w końcu taka trochę zaopiekowana, że są osoby, które wiedzą, jak się odnaleźć w tym świecie i mi pomogą i że ja w końcu mogę jakoś trochę odpuścić i się do kogoś zapytać, co i jak powinno, albo czy ktoś wie, do kogo powinnam się zwrócić.
Małgosia?
Ja z rock'n'rollem chyba poznałam się trochę wcześniej, bo już na etapie mojej pracy zawodowej, ponieważ moja opiekunka Agnieszka Mirowska jest absolwentką szkoły, w której pracowałam i kiedy potrzebowałam również środków na lek nierefundowany, zadzwoniłam do fundacji. Potem Agnieszka się przyznała, że ona odebrała ten telefon, ale mówiła mi też o swojej reakcji, że kiedy odłożyła telefon, rozłączyła połączenie i słuchajcie, to była ta pani z mojej szkoły, co u nas uczyła. Natomiast jak już się spotkałam z Agnieszką...
Czyli to była radość, pierwsza
tak,
reakcja.
Tak, ale w ogóle taki zbieg okoliczności, bo okazało się, że fundacja mieściła się na Wiśniowej. Ja rok później zaczęłam pracować w okolicy Wiśniowej. Tak bardzo żałowałam, że fundacja się przeniosła teraz na Wilanowską, bo miałabym bardzo blisko do fundacji, ale rozumiem, że tutaj kwestie gabarytowe przesądziły. Natomiast to, co szalenie doceniam w rock'n'roll, to, że oni myślą niesztampowo, niekonwencjonalnie, tak nieoczywiście. Oni się nad nami nie pochylają w sensie, o tak, tutaj trzeba cię pogłaskać, tylko no Małgośka, no co ciebie słychać, no kochana moja. I to jest coś takiego, co powoduje, no rany, ja tego chcę, ja po prostu tego chcę, żeby ktoś mnie potraktował jak, trochę przepraszam, kumpelkę, a nie jak petentkę, jak pacjentkę, którą trzeba tutaj dogłaskać. Znaczy oni nas, ja osobiście czuję się totalnie dogłaszczona, wygłaskana i to jest coś, co kompletnie zmienia też sposób myślenia o chorobie. Kiedy rozmawiałam z kolegą, mówię, słuchaj, ja nie wiem, którą fundację wybrać, bo musiałam dokonać wyboru, bo sama bym nie była w stanie tych środków w swoim budżecie domowym tak znaleźć. Wiesz, do ciebie pasuje nazwa rock'n'roll, bo ty jesteś taka trochę inna. I czasem intuicja, a tutaj intuicja kompletnie nie zawiodła, wręcz przeciwnie. To, co ja przeżyłam w trakcie współpracy z rock'n'rollem, nie przeżyłam tego przez całe swoje życie, więc bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
Ja również jeszcze dodam, że jakby moje losy też w sumie splotły trochę wcześniej z rock'n'rollem, bo 3 lata przed chorobą ja ścinałam włosy i oddawałam właśnie rock'n'rollowi na peruki, a 3 lata później się okazało, że ja też muszę się tam zgłosić, więc to taki trochę twist w wątku. Ale też faktycznie to, co Małgosia mówi, ja przechodząc do rock'n'rolla, będąc na tym zwolnieniu, kiedy tak na dobrą sprawę tylko jakby skupiałam się na tym leczeniu, czułam się tam traktowana zupełnie normalnie, jakby nikt na mnie nie patrzył na to z pryzmatu, że ja mam czapkę i czy ja mogę zadać jej jakieś pytanie, czy nie. Rozmawiałam normalnie z Łukaszem, który robił jakieś kampanie marketingowe i mnie jako marketingowca pytał o zdanie, więc to było dla mnie takie wow i wtedy sobie pomyślałam, że no w sumie jakby nadal jestem tą samą osobą, więc to jest właśnie super. To, co Małgosia powiedziała, że traktują nas normalnie, nie ma tej litości, jakiegoś innego traktowania, bo czasem tak niestety jest w środowiskach, które nie są do tego przyzwyczajone.
No tak, i trafiłyście w miejsce takie, w którym mogłyście się poczuć jak u swoich w jakimś sensie, jak u ludzi otwartych na rozmowę na temat nowotworów, ale też otwartych na was po prostu. Takimi, jakimi jesteście chyba.
Chyba na naszą osobowość. To jest to, że rock'n'roll wydobywa z nas to, dokładnie, co jest dla nas chyba najcenniejsze. To, co też bardzo szanuję, to, że nie ma jakiegoś nacisku i oczekiwań. Jeśli coś chcę wykonać, to coś zostanie zaproponowane na przykład z ramienia fundacji i jest to zgodne z moją osobowością, to w porządku, ale zawsze jest pytanie, czy jesteś zainteresowana. Więc to jest też dawanie nam autonomii. To jest chyba też takie dla mnie istotne i ważne.
Odsyłam słuchaczy do wywiadu z El, którego udzieliłyście same sobie, a został opublikowany 2 lata temu. I do tej kampanii niosą nas wasze KRS-y, czyli tych sneakersów, na których były napisane numer KRS rock'n'rolla. Niesamowite zdjęcia, jak jesteście w powietrzu. Nie wiem, jak były zrobione. Nie wiem,
to
jak
była
się robi
super
takie
przygoda.
Zdjęcia.
Tak, faktycznie. Ja myślałam, że pracując w reklamie, myślałam, że takie zdjęcia są robione na zasadzie też skoku, a jednak nie. Więc jakby to była cała techniczna strona za tym. Uprzęże mocowane gdzieś wysoko i my latające w powietrzu. No, na początku się trochę bałam ze względu na lęk wysokości, ale to była super, super przygoda. Taki dzień zdjęciowy właśnie.
Ja pamiętam osoby, które pracowały przy tych linach, które nas podnosiły i to była kwestia opuszczania, podnoszenia i tak, tak, dajesz, dobrze, dobrze, tu sprząt, taka pełna mobilizacja. A ja z kolei byłam wtedy trochę zmęczona bólem i dlatego nawet nie frunę, tylko powiem szczerze,
nie
bardziej
widać,
stoję.
Idziesz.
Ale tutaj też ekipa była bardzo wyrozumiała, dlatego że dla samego faktu, że nie mogę się unieść, tylko jestem trochę właśnie taką osobą statecznie kroczącą ku przyszłości. Buty
ponad
cudowne
ziemią.
I cudne. Przeszłam w nich bardzo, bardzo wiele kilometrów i cały czas mnie niosą.
Super. Dziękuję wam za to spotkanie. Naszymi gośćmi była Małgorzata Posel i Marta Franciszczak.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
I mam nadzieję do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Tak.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka. Podcast Rock'n'Talk powstał m.in. dzięki Fundacji Rock'n'Roll, która jest organizacją pożytku publicznego. Oznacza to, że możesz wesprzeć nasze działania i konkretnych podopiecznych, przekazując 1% swojego podatku. Numer KRS znajdziesz w opisie tego podcastu. Jeśli chciałabyś usłyszeć więcej podobnych rozmów, zasubskrybuj nas tam, gdzie najczęściej słuchasz podcastów. Zostaw krótką opinię na Apple Podcast, poleć nas znajomym. Jeśli masz jakieś pytania lub chciałabyś podzielić się swoją historią, wyślij nam maila na adres podcast@rock'n'roll.pl. Ten podcast stworzyliśmy dzięki współpracy Voice House i Fundacji Rock'n'Roll.